każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, jest 17 minut po godzinie 12. Witam słuchaczy naszej audycji, którą realizuje dziś Andrzej Pijanowski. Przy mikrofonach Radia Zachód zasiedli zaproszeni, znani lubuscy samorządowcy. Przedstawię ich w kolejności alfabetycznej. Janusz Dudojcz, burmistrz Lubska.
Kłaniam się.
Piotr Iwanus, burmistrz Czerwieńska.
Dzień dobry, witam Państwa.
Andrzej Kamyszek, burmistrz Jasienia.
Witam serdecznie.
Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej.
Dzień dobry Państwu.
I Ryszard Stanulewicz, burmistrz Torzymia.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
W audycji Samorządne Lubuskie zawsze rozmawiamy o realnych problemach mieszkańców gmin województwa lubuskiego. Samorządowcy prezentują sposoby rozwiązywania tych problemów, wyrażają opinie na temat legislacji dotyczącej samorządów. Oferujemy również możliwość prezentowania sukcesów osiąganych przez lokalne społeczności. Po tej prezentacji rozpoczynamy naszą dyskusję od zwrócenia uwagi na to, że twórcy kultury i jej animatorzy często zżymają się, że kultura znajduje się na dalekim miejscu samorządowych priorytetów. Czy w kierowanych przez Was gminach mają powody do narzekań? Z jakich wydarzeń kulturalnych znane są Wasze gminy? Janusz Dudojcz, burmistrz Lubska.
No jeżeli chodzi o gminę Lubsko, to jeżeli chodzi o kulturę konkretnie, to nie można narzekać. Ponad 3 miliony z budżetu gminy przeznaczamy na kulturę. W tym momencie jesteśmy co prawda w programie naprawczym, niemniej jednak nie odpuszczamy tego tematu. Idą działania w kierunku, nawet jak Dni Lubska się zbliżają, to w okresie zawsze było ostatniego weekendu maja, 2-3 dni. W tej chwili te Dni Lubska będą trwały ponad 10 dni, tylko w innym stylu, mało takim niskobudżetowym, ale bardzo oddanym takim w kierunku stowarzyszeń, w kierunku działalności takiego prostego człowieka w naszej gminie. A z takich większych imprez, no to zawsze pod patronatem do tej pory 25 lat, ponad chyba 26 w tamtym roku był festiwal Dzieci Specjalnej Troski.
To jest znana impreza, już tak ugruntowana w pejzażu tak, imprez kulturalnych.
Tam twarzą taką naszą jest zawsze pani Brodzik Lubszczanka. W tej chwili też do nas przyjedzie na 1 czerwca ze swoją akcją, swoją fundacją. Wiele imprez polsko-niemieckich, polsko-ukraińskich, polsko-litewskich, środki zewnętrzne. Muszę powiedzieć, że o kulturę to bym się w Lubsku nie bał.
Czyli nie narzekają specjalnie, tak? Twórcy kultury nie mają powodów do narzekań, czy jednak chcieliby więcej?
Konstruktywnie trzeba zawsze narzekać. Mamy pomysł na to, żeby jeszcze to rozruszać i pomysł na, to już jest taka intencyjna uchwała nowej rady na Centrum Czytelnictwa i Kultury w Lubsku, w gminie. Pomysł na to, żeby jeszcze bardziej współpracować wszystkie jednostki, na to, żeby szkoła muzyczna, która gdzieś tam funkcjonuje na jakimś tam strychu, żeby wyszła właśnie do tego centrum. Klub seniora, archiwum, takie pamiątki po byłych mieszkańcach, czyli taki...
Czyli jest to pomysł na budowę centrum, tak?
Tak. Centrum, żeby mniej administracji, a więcej takiej bezpośredniej kultury dla takiego zwykłego lubszczanina.
I to samo pytanie kieruję do Piotra Iwanusa, burmistrza Czerwieńska. Jak się ma kultura w Czerwieńsku?
Animatorzy kultury zawsze chcą więcej. I tutaj na tyle, ile budżet gminy Czerwińsk pozwala, przeznaczamy środki finansowe na krzewienie tej kultury w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. W 12 sołectwach mamy w każdym sołectwie wiejskie domy kultury, a więc animatorzy mają miejsce dość dobre wyposażone, w dość dobrych warunkach do tego, ażeby zapraszać dzieci, młodzież, seniorów do skorzystania z tych warunków i z tych propozycji, które animatorzy kultury w danym sołectwie proponują. Też rozwijamy się w zakresie zagospodarowania czasów dla dzieci tych najmłodszych, organizując różne sekcje taneczne, plastyczne, teatralne. Nie zapominamy też o seniorach. Oddajemy niebawem, bo 13 maja, Dom Senior Plus w Czerwieńsku. Były dni otwarte, jest dość duże zainteresowane tych, którzy już są w wieku seniorskim, korzystają ze stypendium ZUS-owskiego, są jeszcze fizycznie sprawni i chcą mile spędzać ten czas. Natomiast tradycyjnie przygotowujemy wiele imprez plenerowych, w których uczestniczą wszyscy mieszkańcy gminy Czerwieńsk, ale też zapraszamy mieszkańców z zewnątrz, szczególnie z Zielonej Góry, do uczestniczenia czy w Dniach Czerwieńska, które tradycyjnie odbywają się w połowie maja, w tym roku od 17 do 19 maja. Wiele imprez będzie się działo na nie tylko boiskach sportowych, ale też i miejscach, gdzie można wracać do starych gier plenerowych, a więc odtwarzamy te tradycyjne za naszych młodości gry w kapsle, skakanki i inne rzeczy. Dzisiaj oczekują młodzi ludzie na taką organizację, ale też są już po raz 20 familijny rajd rowerowy na pograniczu właśnie Lubuskiego i Brandenburgii. Ta impreza cieszy się ogromną popularnością. 25 cyklistów z terenu gminy Czerwieńsk, 25 cyklistów z gminy Drebkał. Wyruszamy w tym roku z Drebkał. Kończymy właśnie 19 maja na finale i przeglądzie festiwalu piosenki biesiadnej w Czerwieńsku, no ale też organizujemy w miesiącu sierpniu turniej gmin partnerskich, dożynki gminne. Oprócz tego jest też i Flis Odrzańskie, więc wiele takich
czyli
imprez.
Sporo się dzieje. A ile na kulturę przeznacza gmina?
Około miliona złotych. Do tego miliona złotych dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury pozyskuje te środki finansowe z zewnątrz, z Euroregionu, na Dni Czerwieńska, familijny rajd rowerowy czy dożynki gminne, ale też i z lokalnej grupy działania, z innych fundacji, które wychodzą naprzeciw współfinansowaniu imprez, przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem czasu dla dzieci i młodzieży.
I o sytuację finansową kultury w Jasieniu pytam burmistrza Andrzeja Kamyszka. Czy kultura znajduje się wysoko na liście priorytetów samorządu jasieńskiego?
Jest to w pewnym sensie oczko w głowie, ponieważ coraz więcej imprez, więcej takich imprez, których nie było, wprowadzamy na nasz teren. Lokalizacja Jasienia blisko Lubska pokazuje, że korzystamy obopólnie tutaj z tych imprez, które są organizowane zarówno w Lubsku, jak i w Jasieniu. Na kulturę wydajemy systematycznie coraz więcej środków, ponieważ w tym roku już jest to blisko 600 tysięcy złotych. Do tego prężnie działający Uniwersytet Trzeciego Wieku, który zrzesza blisko 60 studentów, można powiedzieć. Jest to działanie bardzo, bardzo aktywne, z czego naprawdę jestem dumny. Także przygotowujemy co roku wiele atrakcji i dla dzieci, i dla seniorów. Na przykład prowadziliśmy od 3 lat tak zwane pikniki, piknik militarny, piknik drezynowy, na którym wykorzystujemy nieczynną stację kolejową i torowisko. W tym roku przy udziale strony niemieckiej, partnerskiej naszej gminy Szpretal, rozwijamy tą imprezę. Cieszy się ona bardzo dużą popularnością. Także piknik archeologiczny, piknik, który ma na celu propagowanie no, najstarszych wykopalisk w Polsce, jakie leżą na terenie gminy Jasień, to jest wieś Wicina.
Niezwykle interesujące stanowisko archeologiczne.
Przepiękna sprawa. Myślę, że w niedalekiej przyszłości tamten teren będzie ożywiony i myślę, że coraz więcej turystów na teren gminy Jasień będzie przyjeżdżało. Dni Jasienia. Na Dni Jasienia wydajemy blisko 100 tysięcy złotych w tym roku, czyli wiele atrakcji od młodzieży po dzieci oraz osoby starsze. Bardzo mocno rozwiniętą mamy kulturę współpracy, w szczególności z tą gminą Szpretal, jeżeli chodzi o naszych seniorów. Czyli w tym roku naprawdę będzie bogaty wachlarz wyjazdowy do naszej zaprzyjaźnionej gminy i rewizyta u nas z zakończeniem balem w miesiącu październiku, czyli nie zapominamy o seniorach. Następnie Dzień Dziecka, który także będziemy organizować, zakończenie lata, także ćwiczenia i konkurs na street workoucie dla młodzieży. Też się cieszy popularnością ta impreza, ponieważ bardzo dużo młodzieży na tych urządzeniach ćwiczy. Jest to dość ciekawe kompozycje, które wytwarzają na tych drążkach i w tamtym roku uczestniczyło blisko 50 uczestników, czyli uważam, że bardzo dużo. Kultura w Jasieniu ma się dobrze. Myślę, że będziemy to jeszcze dalej rozwijać. Rozpoczynaliśmy pierwszy etap remontu Domu Kultury, który no już był potrzebny od wielu, wielu lat. Staramy się to robić w własnym zakresie na razie, aczkolwiek docelowo chcielibyśmy i moim marzeniem jest, aby została u nas wybudowana sala widowiskowa, której po prostu nie mamy. I to też pozwoli nam na rozwinięcie jeszcze większego wachlarzu propozycji od najmniejszych do najstarszych.
Dodam tylko, że stanowisko archeologiczne w Wicinie ma niezwykły potencjał turystyczny i oczywiście jest duża szansa, że Jasień będzie z tego mocno korzystał. A ja chciałbym o potencjał kultury zapytać Pawła Lichtańskiego, burmistrza Iłowej. Jakie nakłady na kulturę i co ciekawego, na co warto przyjechać do Iłowej, na jakie wydarzenie kulturalne?
A ile, panie redaktorze, mamy czasu?
No, jeszcze sporo. Także
powiem tak, że dosyć nietypowo rozpoczęła się ta kadencja dla mnie, jeśli chodzi o kulturę, dlatego że rozpoczęliśmy wspólnie z radnymi tą kadencję od likwidacji Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Ale nie dlatego, żeby absolutnie kulturę wykluczyć z funkcjonowania naszej gminy. Wręcz przeciwnie, do tej pory Gminne Centrum Kultury i Sportu funkcjonowało jako zakład budżetowy z bardzo ograniczoną możliwością pozyskiwania środków z zewnątrz na działalność, której się podejmuje. Od 1 czerwca tworzymy instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury w Iłowej, a od 1 stycznia 2020 roku chcemy tą jednostkę kultury połączyć z istniejącą biblioteką. Robimy to dlatego, że w bibliotece realizujemy, w tej chwili kończymy go, duży projekt współfinansowany środkami z regionalnego programu operacyjnego. Biblioteka, która stanie się takim multimedialnym centrum historii i promocji gminy Iłowa, w której znajdzie się miejsce dla informacje o historii gminy, ale również takie multimedialne centrum do tego, żeby przyjść z większą grupą i obejrzeć ciekawą projekcję filmu. Cały projekt zamknie się kwotą 2 milionów złotych. Otwarcie oficjalne robimy już 16 maja, na które wszystkich Państwa serdecznie tutaj na antenie Radia Zachód zapraszam. Bez wątpienia, jak pewnie w większości naszych gmin w województwie lubuskim, tą kulturę wzbogaca funkcjonowanie uniwersytetów trzeciego wieku. U nas uniwersytet funkcjonuje 4. rok, a największą popularnością cieszy się sekcja teatralna uniwersytetu, która już jutro również w Iłowej, w Gminnym Centrum Kultury i Sportu jeszcze, zaprasza na przepiękny spektakl komediowy o godzinie chyba 17, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast jeśli chodzi o sztandarowy taki produkt promocyjny gminy Iłowa, to bez wątpienia jest nim Park Dworski, zrewitalizowany z projektów transgranicznych transgranicznych kilka lat temu za kwotę ponad 5 milionów złotych i próbujemy ogniskować wszystkie nasze działania promocyjne i kulturalne właśnie w obrębie, w obszarze Parku Dworskiego.
A w jakiej kwocie zamykają się wydatki na kulturę?
Około 700 tysięcy złotych, ale sztandarową imprezą od kilku lat gminy Iłowa, znaną myślę, że nie tylko na ziemi lubuskiej, jest Święto Kwitnących Azalii, które rozpoczyna się 18 maja i trwa aż do 26, na które serdecznie również zapraszam.
Brzmi interesująco. O potencjał kultury zapytam teraz burmistrza Torzymia Ryszarda Stanulewicza.
Gmina Torzym to instytucja kultury, czyli Dom Kultury działa w ramach instytucji kultury. Jeśli chodzi o środki, o które pan tak skrupulatnie każdego z nas pyta, w budżecie tegorocznym przeznaczyliśmy 500 000 złotych. Czy to wystarcza, czy nie? Sądzę, że no, biorąc pod uwagę zadania gmin, które to musimy realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, po prostu te 500 000, potocznie mówiąc, musi wystarczyć. Jeśli chodzi o działalność ośrodka kultury, przede wszystkim w samym ośrodku działają kółka zainteresowań, kółka, które faktycznie przyciągają gro osób i między innymi działa ostatnio uruchomione kółko ceramiczno-garncarskie. Pan dyrektor zakupił specjalny piec do tego typu i muszę stwierdzić, że fajnie to wygląda, jeśli chodzi o produkcję, w cudzysłowie oczywiście, produktów tak zwanych garncarskich. W tym kółku bierze udział przekrój wiekowy od najmłodszych do najstarszych. Jeśli chodzi o imprezę, która cykliczna jest organizowana przez Torzymski Ośrodek Kultury, to na pewno Święto Ziemi Torzymskiej. Jest to impreza cykliczna, coroczna. Odbywa się w miesiącu wrześniu. Ostatnio również, ciekawostka taka, na pewno wiecie państwo, radiosłuchacze również, w gminie Torzym, nieopodal Torzymia, funkcjonuje park rozrywki Majaland. I ostatnie Święto Ziemi Torzymskiej właśnie odbyło się na terenie tego parku, gdzie też chcemy wspólnie razem po pierwsze promować tą inwestycję, a przede wszystkim te postaci, które w tym parku funkcjonują, czyli Pszczółka Maja, Heidi i Wiki, ale również chcemy po prostu przybliżać ten park mieszkańcom i to, sądzę, udało się przy ostatniej imprezie.
Pierwszą turę mamy poza sobą. Ja oczywiście zawsze życzę twórcom i animatorom kultury, żeby na kulturę wydawano w gminach dużo i tu, jak się okazało, Lubsko jest prawdziwym potentatem, jeśli chodzi o wydatki na kulturę, mimo trudnej, czy też niełatwej sytuacji. Przechodzimy do kolejnego tematu. Oczywiście nie musimy nikogo przekonywać, jak ważna jest komunikacja. Brak wystarczającej liczby połączeń mocno utrudnia życie mieszkańcom wielu gmin. To jest truizm, rzecz jasna. I chciałbym panów zapytać, czy istnieje zdaniem panów jakieś optymalne rozwiązanie tego problemu? Czy na przykład rewitalizacja PKS-ów mogłaby poprawić sytuację, a może w zasięgu samorządów są inne opcje? Janusz Dudojc, burmistrz Lubska.
Jeszcze w poprzedniej kadencji miałem być przyjemność starostą żarskim i zajmowałem się planem, przynajmniej projektem planu transportu zbiorowego powiatowego. No wiadomo, każda gmina ma mieć swoje zadania, jeżeli chodzi o transport, później jest powiat, później jest województwo. Jeżeli my z tym się nie porozumiemy i nie ustalimy tego wspólnie, to będzie tak, jak jest dzisiaj. Czyli
no właśnie,
są białe plamy.
Dzisiaj.
Tak, są białe plamy, zwłaszcza w województwie lubuskim, tutaj u nas na południu, gdzie jest dużo miejscowości, a nie ma takich szlaków komunikacyjnych dużych jak gdzie indziej, jak w Zielonej Górze, jak w Gorzowie, jak w Świebodzinie, w Międzyrzeczu, Nowej Soli. My jesteśmy tak jakby z boku. Kolei już nie ma, transport zbiorowy upada, nie opłaca się, a dojechać trzeba. I ten taki mieszkaniec, który taki prosty właśnie, który no, chce dojechać do lekarza, do szkoły, no to ma tutaj kłopoty. I myślę, że przy tych zmianach, reformach będzie się na te sprawy, na te białe plamy patrzyła priorytetowo, a nie tak ogólnie ze wszystkim. I na przykład w gminie no to mamy przewozy szkolne jako ten priorytet, żeby dzieci dojechały do szkoły i przy okazji inne osoby mogą dojechać.
Momentach, przy tej okazji, tak?
Tak, tak. Ale to jest jakby gminna sprawa.
Ale obserwuje pan burmistrz zjawisko wykluczenia komunikacyjnego na terenie gminy?
Dokładnie. Jest coraz mniej połączeń. Są połączenia nierentowne. No i przedsiębiorca rezygnuje. To jest naturalne. Z tym, że w tej chwili, żeby to uzdrowić, to albo wrócić do poprzednich rozwiązań, czyli konkurencyjność, rynek w jakiś sposób dopuścić do przystanków, a my byśmy się tylko zajmowali drogami. Jeżeli ma to spaść na gminę, że my mamy się zajmować transportem zbiorowym w gminie, a zajmujemy się, tak, bo dzieci dowozimy innych, a jeszcze być firmą przewozową, no to my nie damy rady.
Jak ta sytuacja wygląda na terenie gminy Czerwińsk, Piotr Iwanus, burmistrz Czerwińska?
Mamy troszeczkę inną sytuację. Myślę, że bardziej komfortowo w przypadku tutaj kolegów, ponieważ w momencie wejścia w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2015 roku został zawiązany powiatowo-gminny związek, do którego należy 9 gmin tworzących powiat ziemski zielonogórski. I od tego czasu dla mnie to jest niezrozumiałe, dlaczego nie ma przyjętych przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ostatecznej wersji tejże ustawy. Cały czas dokładnie się mówi tych 9 czy 10 nawet propozycji dotyczących zmian ustawy i to jest niepokój samorządu, niepokój tego związku, bo trudno dzisiaj wypracować ostateczną wersję publicznego transportu zbiorowego, w oparciu o który będą prowadzone obowiązki wynikające z prawa oświatowego, a więc dowóz dzieci do szkół. My w tej chwili, do tej pory w jakiś sposób dajemy sobie radę, niemniej jednak ilość kursów w danej miejscowościach się zmniejsza poprzez zmniejszone ilości popytu na
czyli
te
jest
kursy.
To zjawisko wykluczenia komunikacyjnego.
Jest to zjawisko wykluczenia. W ostatnim okresie czasu w propozycjach rządu dotyczącej dopłat i likwidacji białych plam powoduje to, że czekamy na te środki finansowe dopłat do 1 kilometra wielkości 80 groszy czy złotówki i to być może w ramach działalności związku pomoże na zwiększenie ilości kursów dla tych miejscowości, dla tych mieszkańców, gdzie tylko 2 kursy dziennie dzisiaj ten autobus PKS-u dojeżdża. Dzisiaj opieramy się w formie przetargów o przedsiębiorstwo PKS-u w Zielonej Górze. Niemniej jednak każdy dzisiaj liczy złotówkę. Jeżeli nie ma tych osób, którzy kupią ten bilet, no to czynnik ekonomiczny bierze górę i PKS niestety no, likwiduje lub też zwraca się do samorządu, jeżeli chcesz utrzymać dla swoich mieszkańców ilość kursów, to z budżetu gminnego trzeba za te dodatkowe kursy, które są poniżej opłacalności, dopłacić. Myślę,
jasne,
że samorządów na to nie stać, ponieważ też realizują wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, na które czekają mieszkańcy, więc tutaj
również temu służy nasza audycja, żebyście panowie mogli powiedzieć, jak wygląda realna sytuacja i do kogo należałoby apelować.
Jest to trudna sytuacja na dzień dzisiejszy.
I o to samo zapytam burmistrza Jasienia, Andrzeja Kamyszka. Jak mieszkańcy gminy sobie radzą, czy jak władze próbują im pomóc?
Z utęsknieniem czekamy na tą ustawę, o której mówił mój poprzednik, ale musimy sobie radzić sami. Mamy zorganizowany transport zbiorowy dowożący dzieci. Jest to tak podobnie jak w Lubsku. Transport otwarty, mogą skorzystać z niego mieszkańcy. Także zgłosiliśmy wyżej, o takie informacje proszono, z których miejscowości mogłyby dojeżdżać nowe kursy autobusowe. Aczkolwiek
a gdzie takie informacje kierowaliście państwo?
Wysyłaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego. W dobie strajku, który był przez 3 tygodnie można było zauważyć, że dowóz dzieci praktycznie był zerowy. Te kursy były uruchamiane i tutaj też trzeba powiedzieć jasno i czytelnie, że wożone było powietrze. Stąd ja tak podchodzę do tego troszeczkę z dystansem, ponieważ bardzo duży procent mieszkańców naszego powiatu, i tu mogę się pomylić, ale to
no,
pan...
100 tysięcy prawie mieszkańców będzie prawie tyle samochodów.
Janusz Dudek dopowiedział.
Dlatego widać po miejscowości jest coraz mniej miejsc parkingowych na ulicach, co pokazuje, że dowóz... powinien się skoncentrować tylko i wyłącznie na możliwości dowiezienia dzieci do szkół oraz osoby starsze do lekarza i do chociażby do urzędu gminy. To jest dla nas bardzo ważną sprawą, ale uważam, że przewoźnicy troszeczkę popełniają błąd, ponieważ widząc małą liczbę pasażerów, wypuszczają w trasę duży gabaryt, tak, duże autobusy. Niepotrzebnie. Myślę, że powinni pójść w kierunku mniejszego...
Zmniejszenia jednostek przewożonych.
Taborów. Piotr Iwanus, burmistrz Czerwieńska, dopowiedział, a ja zwracam się do Pawła Lisańskiego, burmistrza Iłowej, z tym samym pytaniem, jak wygląda kwestia wykluczenia komunikacyjnego, czy takie zjawisko istnieje, co można zrobić w tej kwestii lub co trzeba zrobić.
Jasne. Ja myślę, że problem wykluczenia dotyczy przede wszystkim gmin takich jak nasze, czyli miejsko-wiejskich i wiejskich, ale też trudno sobie wyobrazić, żeby ten transport publiczny zorganizować tak, żeby każdy mieszkaniec każdego sołectwa w województwie lubuskim mógł dojechać chociażby do stolicy gminy. Tak, jest to trudne i często bardzo kontrowersyjne. Kontrowersyjne na przykład z podam taką sytuację, która miała miejsce w ubiegłym roku w Iłowej, czy w gminie Iłowa, że mieszkańcy jednego z sołectw bardzo długo dopominali się o kursy autobusów i myśmy takie kursy ekstra zorganizowali dla mieszkańców sołectwa. One kursowały przez 2 miesiące. Przez te 2 miesiące zostało sprzedanych 12 biletów. Tak, czyli bardzo łatwo policzyć. Różnicę zapłaciliśmy z budżetu, tak? Oczywiście nie zakładaliśmy, że będziemy na tym zarabiać, absolutnie
jasne.
Nie. Natomiast koszt tego 2-miesięcznego transportu dla gminy Iłowa to była kwota około 8 tysięcy złotych. Czy ci mieszkańcy są dotknięci wykluczeniem? Z wielu punktów widzenia na pewno tak. Natomiast jeśli chodzi o samą gminę, to gminę Iłowa to jeszcze nie jest tak do końca źle, ponieważ my jesteśmy skomunikowani również przez linie kolejowe i...
Czyli to jest ten bonus.
Tak, to jest ten bonus bez wątpienia i szynobusami dzieci, które chcą uczyć się w szkołach ponadgimnazjalnych czy pracować w Żarach, dojeżdżają szynobusem z Iłowej, a te osoby, które chcą kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej, na przykład w Żaganiu, dojeżdżają autobusem, czy to miejskiego zakładu komunikacyjnego z Żagania, czy innego operatora z Żar. Także ta możliwość istnieje.
I to samo pytanie kieruję do Ryszarda Stanulewicza, burmistrza Torzymia.
Tak, gmina Torzym to 7 tysięcy mieszkańców i 21 miejscowości, czyli ta topografia jest... O tyle złożona, że faktycznie tych miejscowości jest wiele i żeby dotrzeć do stolicy gminy, faktycznie niektórzy mieszkańcy no, mają na pewno problem. Ponadto, panie redaktorze, sądzę i koledzy, że trzeba stwierdzić, że my jako samorządy gminne mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o organizację tego typu transportu. Powtórzę się za kolegami, że czekamy oczywiście na ustawę, która jest już w fazie uzgodnień i ustawy, która po prostu, ale już sądzę, że najbliższy czas pokaże, że ustawa wejdzie i czy nas ustawodawca obarczy organizacją transportu, a dokładniej dopłatami, czy samorząd powiatowy, musimy poczekać. Ale zmierzam do tego, że tak czy owak, jakikolwiek transport byłby zorganizowany, to on będzie musiał być w formie dopłat, gdyż niewątpliwie no, ekonomii tutaj się nie oszuka i firmy transportowe czy PKS liczą i jeżeli nie opłacalna jest linia, to z autopsji to mówię, to po prostu w gminie Torzym te linie były notorycznie likwidowane. Ale też ciekawostkę może powiem. Jeśli chodzi o zebrania z mieszkańcami, swego czasu, nie wiem, 10-15 lat temu, gremialnie mieszkańcy zwracali na to uwagę. Natomiast teraz, no nie wiem, mogę stwierdzić, że
mniej.
Że tych głosów jest coraz mniej. I tak jak tu koledzy stwierdzili, no to się wiąże też z tym, że jednak społeczeństwo się robi zasobniejsze,
więcej mają ludzi samochody. Tak.
Także no, czas pokaże. Myślę, że ta ustawa doprowadzi do tego, że tych linii będzie więcej, ale czy to w 100% zabezpieczy te potrzeby?
Czas pokaże.
Dokładnie.
Zostało nam mniej więcej 11 minut do zakończenia audycji. Porozmawiajmy jeszcze o smogu. I tutaj no, są takie badania, które pokazują, że zanieczyszczone powietrze jest także problemem miast i wsi mniejszych, czyli nie tylko dużych miast. Na wsiach aż 90% domów jest opalanych różnymi paliwami stałymi, no, nie zawsze dobrej jakości. Eksperci twierdzą, że rozwiązaniem jest termomodernizacja budynków i wymiana źródeł ciepła. Ja chciałbym panów zapytać na zakończenie i prosiłbym o takie krótsze już wypowiedzi do 2 minut. Co jako włodarze gmin miejsko-wiejskich robicie we własnym zakresie, a na ile sięgacie po dostępne środki zewnętrzne i na ile umożliwiają one skuteczną walkę ze smogiem w gminach? Już tradycyjnie w naszej audycji Janusz Dudojcz, tak, burmistrz Lubska, jako pierwszy.
To by się nie dało, ja postaram się tak w kilku zdaniach. To trzeba powiedzieć, że bardzo dużo...
Problem jest ogromny i my co jakiś czas w audycji do tego wracamy.
Tak, ale bardzo dużo się dzieje, tak myślę, i dużo się wydarzyło w gminach i to trzeba powiedzieć, że termomodernizacja, no kiedyś o tym nie słyszeliśmy, teraz przedszkola, szkoły, szpitale, zmieniliśmy piece na miał, na węgiel brunatny, na gaz i na solary. Do tego przede wszystkim powinna być równolegle świadomość ludzi właśnie i o tą niskoemisyjność chodzi, o wspomnianych samochodach, tak. To samochody dają nam te złe powietrze i dają piece. My się często czepiamy firm, które mają filtry, które są monitorowane, a u sąsiada pali się wszystko, co jest pod ręką.
No właśnie.
Tak? I to jest największy kłopot. Są programy, są projekty i dobrze. Dzisiaj nawet byliśmy na spotkaniu u marszałka Jabłońskiego i o tym rozmawialiśmy, że właśnie tam, gdzie nie można sobie poradzić z sąsiadem, z jakąś wspólnotą mieszkaniową, która... Nie, dla nas to uciążliwe jest, no to zróbmy, pomóżmy. Ale bez świadomości, bez chęci, bez wiedzy tego się nie da. I dużo by o tym można rozmawiać, no ale tak naprawdę dużo. Ja muszę tak, jako nawet starosta powiatu
rzeszowskiego powiedzieć, że... Na przykład mierzenie jakości powietrza, bo niektóre gminy decydują
metody,
się na to, żeby że tak powiem, wzmóc wrażliwość
wszystko
mieszkańców.
Co w tym kierunku się zrobi, każdy kroczek, to jest coś dobrego. Nawet te
badanie... No właśnie,
badanie, no musimy zmonitorować, musimy non-stop monitorować. Ja jestem za tym, żeby drony latały nad kominami, żeby sprawdzać, żeby pokazywać palcem, że to jest niedobre, że to jest złe i że my się tym trujemy właśnie. Nie?
Piotr Iwanus, burmistrz Czerwieńska. Co można i co robi się w tej kwestii na terenie gminy Czerwieńskiej?
My z ochroną środowiska już dbamy o ochronę środowiska od kilkunastu lat poprzez edukację tych najmłodszych dzieci. Ucieszył nas program prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czyste Powietrze, do którego mogą aplikować właściciele domów jednorodzinnych i te środki przeznaczać właśnie na termomodernizację z wymianą źródeł ciepła, instalacji centralnego ogrzewania włącznie. Kilka lat temu daliśmy przykład jako urząd do tego, ażeby właśnie przeciwdziałać emisji dwutlenku węgla do ochrony środowiska, do środowiska poprzez wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Za nami poszły wspólnoty mieszkaniowe i tutaj w mieście w Czerwieńsku ten problem we wspólnotach mieszkaniowych, w urzędach, w instytucjach samorządowych mamy rozwiązany. Natomiast w roku 2019 Rada Miejska podjęła uchwałę, wydzieliła z budżetu gminnego środki pomocowe, z których można, mogą korzystać właściciele domów jednorodzinnych na wymianę źródeł, tylko i wyłącznie źródeł ciepła, więc to źródło, które emituje największą ilość właśnie gazów, pyłów do ochrony środowiska, które...
Czyli rozumiem, że jesteście już po inwentaryzacji pieców.
Jesteśmy już po inwentaryzacji,
źródeł, tak?
Jesteśmy już po przygotowaniu listy rankingowej, w oparciu o którą będziemy w tej chwili przydzielać środki finansowe, i ustaliliśmy, że na wymianę pieca tego śmieciowego w cudzysłowie, na przykład na piec gazowy dopłacamy 2000 do pieca, na wymianę pieca wielopalniskowego, na przykład na pellet piątej klasy design, dodajemy 1500 zł, a więc ta zachęta jest. Niemniej jednak jest to niewystarczające. Mhm. Społeczeństwo jest ubogie i nie wszyscy w krótkim czasie przystąpią do tego
projektu. Z całą pewnością tego problemu nie uda się rozwiązać szybko. Jak wygląda sytuacja na terenie gminy Jasień, Andrzej Kamyszek, burmistrz Jasienia?
Gmina Jasień idzie w kierunku fotowoltaiki. Przede wszystkim instalacji fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej. Takie już dokumentacje posiadamy. Mówimy o szkole podstawowej, mówimy o urzędzie, mówimy o przedszkolu. To jest pierwszy krok. Drugi krok, no wprawdzie na dzień dzisiejszy nie posiadamy środków takich, żebyśmy mogli wspierać wymianę chociażby pieców. Aczkolwiek myślę, że będzie to bardzo duży problem samej gminy, ponieważ gro pieców, gro kominów to są przecież mieszkania komunalne, socjalne, z którymi zawsze mamy problem, niekoniecznie tylko z paleniem, tak? Ale także i ze śmieciami, z kanalizacją, praktycznie z wszystkim. I ten problem musimy rozczłonkować, że nie jest to tylko problem smogowy w tych mieszkaniach, ale on jest globalny. Edukacja w szkołach jest, uczestniczymy w takich projektach, ale to jest jeszcze wszystko za mało. Uważam, że powinniśmy bardzo mocno wyjść z edukacją osób starszych. Ja wiem, że to jest trudne, ale jeżeli nie wyedukujemy osoby starsze, to możemy wymieniać piece, które chociażby w socjalu wiemy, co może z nimi być.
To jest bardzo interesujące spostrzeżenie. I w tej samej kwestii Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Bardzo proszę.
W ubiegłym roku zainstalowaliśmy w Iłowej czujnik jakości powietrza. Ten wyniki mogą sobie mieszkańcy każdej gminy sprawdzić, jakie powietrze jest w Iłowej na online.
A jakie jest?
No jest przerażające, szczególnie zimą wieczorem. Tak? A Iłowa, samo miasto Iłowa jest zgazyfikowane. Pozostałe 10 sołectw nie. I powiem szczerze, że gminy sobie z tym problemem nie poradzą sam. Bo sama termomodernizacja jest, czy też programy te termomodernizacyjne, z których my możemy korzystać, z których mogą korzystać mieszkańcy, rozwiązują ten problem, ale tylko punktowo. A natomiast na przykład gazyfikacja białych plam rozwiąże problem globalnie.
A te białe plamy, gdyby pan zechciał pojęcie nam objaśnić?
Ja osobiście wolałbym mieć możliwość pozyskania środków na gazyfikację terenów wiejskich w mojej gminie, niż na termomodernizację punktowych, wybranych obszarów w mojej gminie.
I tą turę zamknie Ryszard Stanulewicz, burmistrz Torzymia. Jak wygląda ograniczanie smogu na terenie gminy?
Gmina Torzym, generalnie rada przyjęła plan gospodarki niskoemisyjnej, czyli plan, gdzie faktycznie zinwentaryzowaliśmy źródła ciepła. Może to nie odzwierciedla w 100% jakimi, czyli czym mieszkańcy palą, a tym samym jakie mają piece, ale już mamy materiał do dalszych rozważań czy do planowania. Na chwilę obecną jeszcze nie mamy programu czy uchwały, która pozwala na dofinansowanie wymiany pieców. Fakt, że część mieszkańców, wiem o tym, składa wnioski, czy złożyła już wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właśnie na ten program, o którym była mowa, czyli czyste powietrze. Natomiast my również jako samorząd będziemy chcieli wejść, potocznie mówiąc, w program gminny Jakie będą kryteria, jakie będą warunki, jak też jaka będzie kwota dofinansowania, to na razie no, jesteśmy w trakcie dyskusji, w trakcie planowania.
Spoglądam na zegar, dochodzi godzina 13, zatem zbliżamy się do kresu naszej audycji. Moimi i Państwa gośćmi byli Janusz Dudojcz, burmistrz Lubska.
Pozdrawiam serdecznie.
Piotr Iwanus, burmistrz Czerwieńska.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Andrzej Kamyszek, burmistrz Jasienia.
Dziękuję bardzo.
Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej.
Dziękuję za uwagę, zapraszam do Iłowej.
I Ryszard Stanulewicz, burmistrz Torzynia.
Tak, dziękuję panu, panie redaktorze, dziękuję kolegom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję naszym słuchaczom za uwagę. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.